Na antenie Radia Maryja witamy pana profesora Mieczysława Rybę z Lublina. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, wczoraj zakończyła się wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na zachodnim wybrzeżu Afryki. To między innymi kraje takie jak Senegal, wybrzeże Kości Słoniowej czy Sudan. Jak możemy podsumować tę wizytę, historyczną wizytę, bo pierwszą wizytę prezydenta Rzeczpospolitej w tamtych krajach?
Mamy jeszcze Nigerię. Tutaj oczywiście ktoś powie, kraje egzotyczne, myśmy nie byli krajem kolonialnym, w związku z czym nie tak jak Francja, Wielka Brytania, nie mamy aż takich tradycji obecności w tym obszarze świata. Tylko musimy pamiętać, że geopolityka się zmienia, wszystko jest dynamiczne. I w sytuacji tego, co się dzieje na froncie ukraińskim, albo inaczej, co się dzieje w relacjach Zachód-Rosja i przy silnej presji rosyjskiej idącej w dwóch kierunkach, to znaczy nakierowanej na wywołanie kryzysu w dwóch ważnych aspektach. Jeśli mówimy o krajach zachodnich, szczególnie tych europejskich, chodzi o wywołanie kryzysu energetycznego. Idzie zima, wiadomo, ciepło, potrzeba dużo energii, potrzeba ciepła i dużej ilości energii, w związku z czym jeśli się odetnie gaz, jeśli się tutaj będzie poprzez ten szantaż prowadzić do zwyżki cen surowców, a zarazem będzie brak tych surowców, no to będziemy mieć do czynienia z niepokojami społecznymi. Te niepokoje przełożą się na postawy rządów poszczególnych krajów. No i jedność Zachodu się rozpadnie jak domek z kart. To, myślę, jest strategia Kremla w stosunku do Zachodu. Z drugiej strony ten sam Kreml, blokując czy atakując na Ukrainę, destabilizując dostawy zboża z tego państwa, szczególnie do krajów trzeciego świata, szczególnie właśnie do krajów afrykańskich, jak się twierdzi, chce wywołać sztuczny głód. No wiemy, że ten kryzys żywnościowy może nastąpić, a jeśli by on nastąpił w dużej skali, no to Europę, Zachód może czekać bardzo silna presja migracyjna właśnie z południa, ludzi, którzy będą za chlebem gotowi zrobić, będą poszukiwać po prostu jakiejś pracy, czy szukać na normalnej świecie pomocy. I to są te dwie rzeczy. Kiedy jest pokój, kiedy były zapewnione swobodny handel w świecie, to kto się tam przejmował tym, gdzie kupić ropę lub gaz? No, kupowało się po prostu na giełdzie światowej, na światowych giełdach, i kierunki różne można było udrażniać, czy to będzie gaz rosyjski, czy to będzie gaz z Bliskiego Wschodu, czy ze Stanów. Tak myślano do niedawna. Polska tak nie myślała, ponieważ myśmy się przygotowywali do takiej agresji rosyjskiej, wiedząc, że Rosja używa tych surowców jako broń. Ale jest inaczej. To wszystko zostało zerwane i teraz nie chodzi tylko o to, kto ma pieniądze, ale chodzi o to, kto sobie zabezpieczy ciągłość dostaw, kto sobie zabezpieczy te łańcuchy dostaw, ten będzie w ogromnej mierze górą. Podobnie jest z żywnością. I oczywiście te kraje to są też producenci tych surowców energetycznych i obecność tam prezydenta Dudy to jest pewna strategia nakierowana na to, ażeby szukać różnych dostawców ropy czy gazu. My jako taki hub, jako mamy gazoport, mamy naftoport, można powiedzieć, mamy różne możliwości tutaj rozprowadzania też po Europie Środkowej tych surowców. No, tego typu jesteśmy państwem morskim, co by nie powiedzieć. To jest bardzo duży atut, więc to jest ruch bardzo ważny z tej perspektywy. A Polska jest też znaczącym producentem żywności. O ile nie mamy tyle surowców energetycznych, o tyle mamy żywności pod dostatkiem. W związku z czym dla krajów afrykańskich to jesteśmy też atrakcyjnym partnerem. A wchodzimy w pewną przestrzeń, gdzie nie tylko i nie tyle Zachód jest obecny bardzo mocno, ale są obecni i Chińczycy, i Rosjanie. Kraje Afryki raczej nie przyłączały się do sankcji antyrosyjskich, Więc ta nasza aktywność dyplomatyczna w tym świecie, no z jednej strony tłumaczy, skąd są te wszystkie problemy, również problemy żywnościowe, że to je wywołała sztucznie Rosja, co jest ważne, żeby rozumiała to Afryka. A po drugie, no wchodzimy w ten obszar, ażeby te wpływy rosyjskie nie były dominujące. Także to jest bardzo taki ciekawy, dobry ruch. Nawet w mediach liberalnych nie krytykowano tej wizyty Andrzeja Dudy i nie twierdzono, że nie wiem, że to jest bez sensu lub że to jest wizyta czysto kurtuazyjna. Mm-hmm.
Zwracano uwagę na dwie rzeczywistości, to znaczy to, o czym pan profesor przed chwilą powiedział, czyli z jednej strony surowce energetyczne, które my będziemy czerpać, te węglowodory, które teraz też na nowo odkrywa się w różnych częściach Afryki, którymi beneficjentami chcemy się stać, ale z drugiej strony też to, co my możemy zaoferować. Wspomniał pan o rolnictwie, ale również zaoferowaliśmy swoją pomoc czy swoją otwartość w przestrzeni cyberbezpieczeństwa i rozwoju sektora IT, czyli tych najnowszych technologii, które możemy dostarczyć.
No oczywiście to jest, my bardzo dużo inwestujemy w bezpieczeństwo. Oczywiście są te szumne zakupy uzbrojenia, czy to polskiego, czy zagranicznego, koreańskiego, amerykańskiego, ale też jest duża inwestycja właśnie w cyberbezpieczeństwo. Mamy bardzo dobrych informatyków, mamy dobrych specjalistów w tym zakresie. Wiadomym jest, że kraje afrykańskie nie są w tym aż tak dobre. Natomiast dzisiejsze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest fundamentalne. To można absolutnie na zasadzie tej wojny hybrydowej zdestabilizować całe systemy państwowe w różnych dziedzinach. Więc absolutnie no, staramy się zaoferować to, co mamy najlepsze. Oczywiście no, chcąc zamówić czy też zakontraktować to, co te kraje mają najlepszego, ze względu na nasze potrzeby, nade wszystko są to surowce energetyczne.
Panie profesorze, dalej, kiedy patrzymy z perspektywą tego, co jeszcze może się wydarzyć na tej arenie międzynarodowej i w relacjach między Polską a Afryką, to czy możemy liczyć na to, że ta współpraca będzie się rozwijała i że ta wizyta nie będzie tylko i wyłącznie taką jednorazową, kurtuazyjną wizytą, a te porozumienia czy jakieś deklaracje podpisane rzeczywiście będą przynosiły owoce w przyszłości?
Pamiętajmy, każdy chce zarabiać. Jeśli ktoś szantażuje surowcami, tak jak Rosja, to ktoś inny, nawet jeśli ma po droższej cenie, bo są wydłużone prawo łańcuchy dostaw, to jednak chce sprzedać. I to jest rzecz naturalna. Musimy się przyzwyczaić do innego spojrzenia na handel światowy. Handel światowy w epoce globalizacji, czyli po upadku Związku Sowieckiego, kiedy Amerykanie dominowali na wszystkich morzach i oceanach i zabezpieczali, oczywiście korzystali z tego, będąc na górze tego systemu finansowego, gdzie wszystko było rozliczane w dolarach, ale zarazem zabezpieczali te szlaki handlowe i przez te kilkadziesiąt lat świat przyzwyczaił się, łącznie na przykład z Niemcami, że nie trzeba niczego sobie tam gwarantować, ponieważ no, to względne bezpieczeństwo dostaw jest zapewniane przez Amerykanów. Zasadniczo jest pokój w świecie, w tych głównych miejscach, które są istotne z punktu widzenia Europy. No i cóż, i tyle. Natomiast to wszystko mija. Epoka globalizacji, czyli światowego wolnego handlu mija. I chyba mija na dłuższy czas. W związku z czym, tak jak w XIX wieku, jak we wcześniejszych epokach, jak w okresie międzywojennym, trzeba myśleć o tych strategicznych surowcach, o strategicznych towarach zupełnie już indywidualnie. To nie ma tak, że to wszystko jest dostępne na ten, tylko o to trzeba walczyć, o to się trzeba postarać. To nie jest już tylko kwestia pieniędzy, to jest też kwestia polityki. I państwa nieaktywne w tej dziedzinie mogą bardzo dużo przegrać. No, mówiąc krótko, proszę sobie wyobrazić, gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie wybudowano gazoportu, gdyby nie budowano Baltic Pipe, gdybyśmy nie starali się przez te kilka lat od czasu dojścia prawicy do władzy o bezpieczeństwo energetyczne i kiedy wybuchłaby ta wojna na Ukrainie. My byśmy byli po prostu w stanie całkowitej katastrofy. gdyby te porozumienia, które kiedyś Waldemar Pawlak podpisywał, które zostały anulowane tam do 2032 bodaj roku, byśmy byli uzależnieni od gazu rosyjskiego, przecież w takiej sytuacji no, bylibyśmy w rozpaczy wręcz, zwłaszcza tutaj teraz przed zimą. Myślano w pewien sposób strategicznie. Teraz jeśli szukamy pewnych alternatywnych relacji handlowych w tych strategicznych sferach gospodarki, czyli szukamy alternatywy, dywersyfikacja, jak to się mówi. Jeśli tu nam ktoś zablokuje, to mamy gdzie indziej. Ta dywersyfikacja, owszem, powinna nadal wszystko dotyczyć Rosji, ale nie tylko Rosji. Nie wiadomo, czy Norwegowie będą przesyłać dostateczną liczbę ilość gazu, bo będą i Niemcy potrzebować od Norwegów, i inni, no bo skoro nie ma rosyjskiego gazu, czymś to trzeba uzupełnić, czy ropy z innych kierunków. Tu trzeba szukać wszystkich możliwych dróg i kontaktów. Afryka rozwija się bardzo szybko, szczególnie demograficznie. Jeśli my na przykład myślimy o naszym przemyśle tym spożywczym, no to jest to rynek absolutnie, który nawet na zasadzie takiego quasi wymiennego handlu, że my kupujemy surowce, oni kupują od nas żywność. Na tym można po prostu robić duże biznesy i tu trzeba patrzeć bardzo wielowektorowo w różnych kierunkach. Na szczęście jesteśmy państwem morskim. Morze Bałtyckie nie jest tak otwartym morzem jak Morze Północne. Tym niemniej jest to że tak powiem, akwen, poprzez który w miarę coraz bardziej bezpieczny, pamiętajmy, po akcesji Szwecji i Finlandii, to w ogóle bezpieczny do NATO po tej akcesji. Więc mamy ogromne możliwości wykorzystania dostępu do morza tak, ażeby zabezpieczać, dawać bezpieczeństwo, zwłaszcza w tych sferach energetycznych, sobie i innym krajom regionu.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten komentarz do sprawy.
Dziękuję bardzo.
Naszym komentatorem był pan profesor Mieczysław Ryba.